Gość kalejdoskopu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak wygląda sytuacja związana z nowelizacją kodeksu pracy w związku z wprowadzeniem do niego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej? Projekt ten przewiduje m.in. nowe sankcje w kodeksie pracy oraz w kodeksie karnym i ma wprowadzić nowy typ przestępstwa oraz nowy typ wykroczenia, które będą związane z naruszeniem prawa pracownika do wynagrodzenia za pracę. Te zmiany miały być wprowadzone w trzecim albo w czwartym kwartale tego roku. Jak to wygląda w praktyce?
Te zmiany ulegną opóźnieniu i ten projekt budzi dużo emocji. Poza tym, że wdraża dyrektywę, przewiduje szereg nowych rozwiązań, od których Państwowa Inspekcja Pracy postulowała od lat. Zmiany dotyczące kar są potrzebne. No, z tej prostej przyczyny. W zeszłym roku, proszę sobie wyobrazić, w XXI wieku, czyli w roku 2023, inspektorzy wydali ponad 44 tysiące decyzji dla łącznie ponad 45 tysięcy ludzi na kwotę 90 milionów złotych. Udało się wyegzekwować 71 milionów złotych. Skala tych nieprawidłowości jest tak duża, że gdybyśmy to porównali, to oznaczałoby, że każdy mieszkaniec z Kołobrzegu otrzymałby należne mu wynagrodzenie wyegzekwowane przez inspektora. Moim zdaniem kwota 90 milionów złotych niewypłaconych wynagrodzeń to jest olbrzymia kwota, zwłaszcza w sytuacji, kiedy mamy rynek pracownika i powszechnie się czyta i słyszy, że brakuje rąk do pracy, a 45 tysięcy ludzi nie otrzymało wynagrodzeń. Więc bardzo się cieszę z tego nowego przestępstwa. Oczywiście wiem, że podnoszone są argumenty, że mamy złośliwe lub uporczywe naruszenie praw pracowniczych, takie przestępstwo w kodeksie. Ale po pierwsze, złośliwe to oznacza, że musi być nacechowane złą wolą i inspektor pracy ma duży kłopot, żeby to wykazać. Bo to musiało być taka sytuacja, że pracodawca na przykład mówi wprost pracownikowi: nie wypłacę ci wynagrodzenia, bo cię nie lubię, bo mnie denerwujesz. Takie sytuacje czasem mają miejsce, gdy pracownik się zwalnia z pracy. No ale to wtedy nie ma, to jest bardzo niewielka kwota, znikoma społeczna szkodliwość, rzadko z tego korzystamy. Potem mamy uporczywość, która się odwołuje do przestępstwa niealimentacji.
Ale też z drugiej strony przecież wiadomo, że wynagrodzenie to jest obowiązek pracodawcy, to nie jest jego przywilej, który może zrealizować albo też nie.
To prawda, no podstawową cechą stosunku pracy jest odpłatność, czyli to, że my za naszą pracę otrzymujemy wynagrodzenie. Jak nasze wyniki kontroli pokazują, liczba wydanych decyzji, to nie jest do końca tak, jakby się wydawało. Natomiast odnosząc się do obowiązku pracodawcy, ja miałem takie sytuacje, kiedy zdarzyło mi się, że pracodawca odwołał się od decyzji nakazującej wypłatę wynagrodzenia, kiedy byłem inspektorem, bo ja byłem przez wiele lat czynnym inspektorem. Pracodawca się odwołał i załączył oświadczenia pracowników, że nie chcą wynagrodzenia. Miałem sytuację, kiedy byłem oskarżycielem publicznym z ramienia Inspekcji Pracy. Oskarżałem pracodawcę za to, że nie wypłaca wynagrodzeń za pracę, a on powoływał pracowników na świadków, którzy przychodzili do sądu i zeznawali, że oni nie chcą pensji. Więc z jednej strony mówimy o obowiązku, a z drugiej strony są takie podmioty, bo oczywiście nie mówimy o wszystkich. Tak, pracodawcach, bo generalnie przytłaczająca większość, prawie wszyscy są w naszym kraju uczciwi i chcą uczciwie być tym uczciwym pracodawcą, ale te czarne owce potrafią przekonać pracowników do tego, żeby próbowali się zrzekać wynagrodzeń. Nawet miałem taką sytuację na jednej z kontroli, że była skarga dotycząca niewypłacania wynagrodzeń. Oczywiście jak już pojechałem, to wszystkie podpisy były i za parę dni przyszedł do mnie pracownik i powiedział, że oni wszyscy podpisali te listy wynagrodzeń, bo pracodawca zrobił popijawę i nawet takie metody się zdarzały.
Te nowe rozwiązania wykluczą takie patologie, bo tam wśród tych nowych propozycji jest to, że na przykład pracownicy będą mogli starać się o odsetki za te zaległe wynagrodzenia.
To jest właśnie ta genialna zmiana. Wreszcie te odsetki będą należały się z automatu. Obecnie bardzo wielu pracowników jest rozżalonych, że nie dostaje odsetki, bo one nie wynikają wprost z kodeksu pracy. Jedyną podstawą prawną jest kodeks cywilny i droga sądowa. Teraz one będą się należały automatycznie i inspektor pracy będzie mógł zobowiązać pracodawcę do ich wypłaty, tak, poprzez żądanie obliczenia i potem poprzez wydanie nakazu, czy poprzez skierowanie wniosku w wystąpieniu. Teraz to będzie element obligatoryjny, narzucony automatycznie z mocy prawa. Pracownik nic nie będzie musiał robić, tylko będzie na nie czekał.
A jak wygląda sytuacja związana z płacą minimalną? Bo pojawiły się takie informacje, że może dojść do takiej paradoksalnej sytuacji, że pracodawca może na przykład wypłacić pracownikowi złotówkę, a resztę w postaci premii lub nagród. Czyli sytuacja praktycznie nie do wyobrażenia.
Jeżeli chodzi o wynagrodzenie minimalne, to pamiętajmy, że wynagrodzenie minimalne nie jest wynagrodzeniem zasadniczym, podstawowym, tylko ustawodawca wprowadził zapis, że nikt nie może zarabiać mniej niż minimalne wynagrodzenie i wpisał kilka elementów, które się nie wliczają. Takim wielką rewolucją w tym zakresie był rok 2017 i niewliczanie dodatku za pracę w porze nocnej, który był wliczany do minimalnej, 2020 staż pracy, bo ustawodawca na to pozwalał. W zeszłym roku się został wyłączony dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. To oznacza, że pracodawcy mogą wpisywać sobie wynagrodzenie podstawowe, zasadnicze, co ma duże znaczenie przy obliczaniu dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych w dowolnej wysokości, a pozostałą kwotę mogą regulować nagrodami, premiami czy dodatkami, na przykład, nie wiem, za punktualność, za znajomość języków obcych, za kulturę osobistą, za ładne ubieranie się do pracy. To ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. Nie ma granic. Po prostu to, co ślina nam na język przyniesie, możemy wpisać i płacić. To będzie zgodne z prawem. I to, co mnie najbardziej bulwersuje, jeżeli mamy wynagrodzenie zasadnicze, a tak się często zdarza, już nie odejdźmy od tej złotówki, mamy 1000 zł, a resztę dostajemy w postaci nagrody, to budzi mój opór. Dlaczego? No nagroda, jak każdy z nas wie, to jest coś ekstra. Mamy nagrody w szkole za ponadprzeciętną naukę, za osiągnięcia. Kodeks mówi wręcz, że nagroda przysługuje za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków. Premia też jest czymś dodatkowym. Bardzo często premia się różni tym od nagrody, że ma elementy, które trzeba spełnić. Czyli na przykład nie spóźniam się do pracy, nie choruję, wyrabiam swoją normę. I jak słyszę takie argumenty od pracodawców, że gdy będzie minimalne zasadniczym i 4300 to będzie tą podstawą, to systemy nagradzania i premiowania padną, to ja się zastanawiam, jaki jest system nagradzania, skoro moje zasadnicze wynosi 1000 i tak jak za komuny się mówiło, czy się stoi, czy się leży, wynagrodzenie się należy, tak mi się należy wyrównanie do minimalnego. Czy pracodawca je nazwie nagrodą, premią, to nie ma znaczenia. W jaki sposób ma mi nagroda czy premia motywować do pracy, skoro to jest tak naprawdę w praktyce składnik minimalnego i to jest wyrównanie do minimalnego. Moim zdaniem jest to największa fikcja, która w naszym kraju kwitnie od 2003 roku. Naprawdę trzymam kciuki mocno za ten projekt i wierzę w to, że wreszcie to taka fikcja prawna zostanie wyeliminowana, bo naprawdę jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy krajem europejskim i nie możemy konkurować kosztami i tym, że powiem to moim zdaniem, tak należy powiedzieć, robieniem ludzi w balona, bo jeszcze raz podkreślam, moim zdaniem nagroda i premia to jest coś ekstra, a nie może być to element wyrównania naszego wynagrodzenia do wysokości minimalnego.
I jest jeszcze jedna kwestia, umowy cywilnoprawne, czyli umowy, które tak naprawdę nic nie dają, jeżeli chodzi potem o dochodzenie tych praw pracowniczych, bo po prostu tutaj nie ma tego umocowania prawnego, jak jest to na umowie stałej o pracę.
Oczywiście musimy też rozróżnić dwie sytuacje, bo z jednej strony miałem taką sytuację, że na jednej z konferencji podszedł do mnie człowiek i pokazał swoją umowę cywilnoprawną, której życzyłbym każdemu, tym sobie, bo zarabiał 25 tysięcy, plus miał płatny okres nieświadczenia pracy, czyli coś a la urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni, plus samochód. No i to jest umowa cywilnoprawna, którą każdy z nas by chciał mieć. A z drugiej strony, chociażby w ostatnich dniach dostałem materiał o interwencję, gdzie mamy kierowców z Ukrainy, którzy pracują po 400 godzin. Zwróćmy uwagę, że wiele się teraz mówi o tym, że jest niebezpiecznie na drogach, że jest duża liczba wypadków, ale to nie tylko ona się bierze z tego, że z brawury zwykłych kierowców, takich, którzy nie pracują zarobkowo, ale taka osoba, która pracuje w firmie transportowej, pracuje 400 godzin, moim zdaniem jest zbyt zmęczona i po to wprowadzono regulację ustawy o czasie pracy kierowców, żeby takie patologie eliminować.
Jak to więc zmienić? Jak to tak uregulować, żeby było dobrze?
Trzeba będzie po pierwsze zmienić definicję stosunku pracy, to o czym często się zapomina. Mamy definicję stosunku pracy, jednak orzecznictwo poszło w tym kierunku, że liczy się wola stron. Nawet jak rozmawiałem z wieloma sędziami, którzy są sędziami cywilistami i siadają w sądach pracy, to dla nich liczy się wola stron, bo to jest taki podstawowy element zawierania umów w praktyce, tak? Więc po pierwsze definicja stosunku pracy, po drugie w sądach pracy jest często tak, że siada sędzia z wydziału cywilnego, sędzia z wydziału karnego, bo nie ma obsady, która by się zajmowała tylko prawem pracy. Więc chciałbym, żeby byli tylko dedykowani sędziowie sądów pracy, którzy się specjalizują w prawie pracy, a nie jest to taka praca ad hoc, żeby wypełnić etat. I po trzecie, inspekcja pracy musi mieć skuteczne narzędzia, o czym ja mówię, żebyśmy mogli działać. A po trzecie, często osoby nie chcą, nawet jeżeli mają umowę cywilnoprawną, to się boją, tak? Pamiętajmy, że też te umowy cywilnoprawne często występują w mniejszych miastach, gdzie pomimo, że mamy rynek pracownika, no dla wielu osób ta umowa cywilnoprawna jest źródłem zarobkowania i boją się ją utracić z różnych przyczyn.
I ostatnie pytanie. Panie inspektorze, kiedy dojdzie do zmian w okręgowych inspekcjach pracy?
Ja jestem zwolennikiem ewolucji, nie rewolucji. Objeżdżam okręgowe inspektoraty pracy i powoli dokonuję zmian na tych stanowiskach. Te osoby, które się sprawdziły, oczywiście dostały status okręgowych, bo takie też wnioski na Radzie Ochrony Pracy składałem. Powoli, ewolucyjnie przyglądam się, nie ma pośpiechu, ja nie chcę nikogo skrzywdzić, chcę podejmować jak najbardziej właściwe decyzje. Też dużo rozmawiam z okręgowymi, bo chciałbym, żeby wszyscy okręgowie podzielali moją wizję zmian Państwowej Inspekcji Pracy, bo ja bardzo chcę zmienić naszą instytucję. Ja jestem dumny z tego, że jestem inspektorem pracy, zawsze kochałem tą pracę i chcę mieć taką drużynę, która będzie podzielała moje poglądy, która zmieni ten urząd, że za parę lat wszyscy nasi pracownicy będą dumni z tego i będzie powodem do dumy być pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy, bo będziemy skuteczni, widoczni i będziemy się cieszyć powszechnym szacunkiem.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Główny inspektor pracy Marcin Stanecki był gościem Kalejdoskopu.
Dziękuję bardzo.